Rozmowa po dziewiątej.
Daniel Sawicki, dzień dobry. Naszym gościem jest dzisiaj starszy kapitan Arkadiusz Kaniak, oficer prasowy Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Zielonej Górze. Witam serdecznie.
Dzień dobry, witam serdecznie.
Panie rzeczniku, tak mogę pana chyba tytułować, oficer prasowy to przecież rzecznik. Jest okazja porozmawiać o tym, o bezpieczeństwie generalnie na drogach, po tym co wydarzyło się w poniedziałek. No, koszmarny, tragiczny wypadek w okolicach Zielonej Góry. Doszło do zderzenia autobusu PKS z busem medycznym. Jedna osoba nie żyje, 23 osoby ranne. Tak wygląda ta statystyka na dziś. Państwo byliście pierwsi i zostaliście wezwani i wasze działania były prowadzone jako pierwsze w tym zdarzeniu.
Tak, w momencie przyjazdu na miejsce strażaków, za chwilę oczywiście też dojechało pogotowie, zastaliśmy faktycznie bardzo trudną sytuację drogową. W najgorszej sytuacji byli kierowcy. Kierowca busa i kierowca autobusu. Kierowca busa był nieprzytomny. Trzeba było użyć specjalistycznego sprzętu, żeby go wydobyć. Później oczywiście udzielić pierwszej pomocy. Niestety lekarz po pewnym czasie stwierdził zgon. Kierowca autobusu w ciężkim stanie trafił do szpitala. Tutaj podsumowując, 26 osób zostało hospitalizowanych. 11 osób trafiło do szpitala po to, żeby jeszcze obserwować ich stan zdrowia. Z tego, co słyszałem, zostali wypuszczeni. Natomiast bilans osób poszkodowanych 41, a więc jeżeli mówimy...
Łącznie 41
tak? osób zostało poszkodowanych. W sumie 53 osoby podróżowały. Więc biorąc to pod uwagę, nie przypominam sobie w ciągu ostatnich 20 lat, żebyśmy mieli tak duży wypadek z taką dużą ilością osób poszkodowanych.
No ja powiem szczerze, że też próbowałem w pamięci znaleźć no, taką tragedię w okolicach, przynajmniej tutaj w powiecie zielonogórskim, no i rzeczywiście no, nie można porównywać oczywiście śmierci, nie o to chodzi, ale to zdarzenie należy do zdecydowanie wyjątkowych. Jak państwo obserwowali, widzieli te osoby, które przebywały w autobusie, te obrażenia były poważne, które pasażerowie autobusu odnieśli?
Generalnie, jeżeli chodzi o pasażerów, nikt nie miał obrażeń zagrażających życiu. W większości przypadków były to otarcia, obtłuczenia. Było kilka przypadków cięższych, gdzie należało przeprowadzić operacje. Natomiast, tak jak powiedziałem, to nie były zagrażające obrażenia zagrażające życiu, na szczęście, ale wiadomo, przy tego typu działaniach zawsze dochodzi szok. Przede wszystkim szok. Często jest tak, że osoby, które są poszkodowane, które wysiadają z takiego autobusu, twierdzą, że nic im nie jest. I tak było w tym przypadku również. Dlatego te 11 osób, które trafiły do podstawionego przez Urząd Miasta autobusu, twierdziły, że nic im nie jest, jest wszystko w porządku. One oczywiście wcześniej zostały przebadane przez ratowników medycznych będących na miejscu. Natomiast po pewnym czasie lekarz stwierdził, że jednak trzeba zawieźć te wszystkie osoby do szpitala, przebadać, sprawdzić, czy wszystko jest w porządku, bo tak jak powiedziałem, szok jest taką blokadą najczęściej.
Adrenalina się wyzwala,
adrenalina,
prawda? Człowiek
dokładnie
nie do końca
nie czujemy, nie wiemy, w jakim stanie jesteśmy. Później niestety może dojść do
tragedii.
Hormon
stresu pewnie do tego występuje.
Dokładnie
bardzo
poważny,
tak. Kortyzol w dużym
tak
stopniu. Chciałem dopytać jeszcze w tym kontekście, bo oglądając zdjęcia, które krążą, prawda, po internecie, na różnych platformach, widząc skalę zniszczeń obu pojazdów, no, kompletnie zmiażdżony był bus, autobus też poważnie uszkodzony, bardzo poważnie. Możemy mówić o szczęściu w nieszczęściu? Rzeczywiście, patrząc na skalę zniszczeń?
Biorąc pod uwagę zniszczenia... No, w przypadku busa niestety kierowca poniósł śmierć, natomiast jeżeli chodzi o autobus, zniszczenia były również ogromne. Cała kolumna kierownicza, to wszystko zostało wyrzucone praktycznie z pojazdu. Kierowca również...
Bo to zderzenie nastąpiło wprost, dwa pojazdy jak
tak,
na siebie wpadły.
Tak, zderzenie czołowe, więc biorąc pod uwagę to, że kierowca, najpoważniejsze obrażenia to były obrażenia kończyn dolnych, no możemy mówić o szczęściu w tym przypadku.
Ale okazuje się, że był jeszcze jeden uczestnik tego wydarzenia.
Był jeszcze jeden uczestnik, samochód osobowy, który najechał na całe zdarzenie, otarł się o autobus. Na szczęście nic się nie stało.
Na szczęście nic się nie stało i to jest też kolejna dobra wiadomość, która wynika z tego zdarzenia. przyczyny ustala oczywiście policja, to już nie wasza rola.
Oczywiście, prawda? Tutaj prokuratura razem z policją będzie wyjaśniała przyczyny wypadku.
Dobrze, zostawiamy ten wypadek. Oby takich zdarzeń było jak najmniej na naszych drogach. Przejdziemy do innego tematu, bo chciałem spytać o coś, co w tej chwili jest bardzo popularne, ale co też zaczyna być problemem. A chodzi o zbieranie grzybów. Prozaiczna czynność, wydaje się, wszyscy te grzyby wrzucają w tej chwili na platformy społecznościowe, chwalą się swoimi zdobyczami, z tym, co znajdują po lasach, ale okazuje się, że wy macie przez to więcej pracy.
Dokładnie. No, można się zastanawiać, w jaki sposób połączyć grzybobranie z problemami strażaków. A no, problemy są takie, że osoby wychodzące do lasu, szczególnie teraz, w takim okresie, gdzie bardzo szybko robi się ciemno, w tym lesie się gubią. Gubią, dzwonią do nas, takich przypadków mamy zawsze
kilka.
Czyli
na 112 pewnie, a do państwa przekierowywane są później te alarmy,
dokładnie tak?
Tak.
Czy bezpośrednio na 998, bo jeszcze można bezpośrednio się do nas dodzwonić. Osoby się gubią, nie wiedzą, gdzie są. Często jest to tak, że oprócz tego, że wyszły sobie na grzyby, wyszły pospacerować, godzina 18, jeszcze jest jasno, nagle się robi godzina 19, jest ciemno, w lesie jest zupełnie ciemno. Do tego jeszcze telefon komórkowy nie do końca sprawny albo wyładowany, no i mamy
dobrze,
problem.
Dobrze, jeżeli jest i rzeczywiście dobrze, uda się zadzwonić.
Dobrze,
prawda?
Jeżeli jest, dokładnie. Natomiast przypadek tutaj w Ochli w tamtym roku bodajże pokazuje, że pomimo tego, że był telefon, nie było zasięgu internetu. Pani nie mogła ustalić swojej lokalizacji. Dobrze,
GPS,
że ten telefon GPS nie działał, nie było zasięgu internetowego. Dobrze, że był zasięg w ogóle GSM i mogła się do nas dodzwonić.
Jak przygotować się, powiedzmy parę zdań o tym, do takiego wyjścia do lasu parugodzinnego? No wydaje nam się, że znamy ten las, no bo to jest blisko nas, gdzieś tam powiedzmy fajnie sobie chodzimy od lat, a nagle jest problem. Jak się do tego przygotować?
Przede wszystkim informujemy znajomych, informujemy rodzinę, gdzie wychodzimy, mniej więcej o której godzinie wrócimy, żeby wiedzieli. Zabieramy z sobą telefon, jeżeli mamy telefon, a w większości przypadków to dzisiaj każdy takie urządzenie ma, żeby on był naładowany, zwróćmy uwagę na to. Oczywiście, jeżeli udajemy się na jakąś wycieczkę dłużej trwającą, weźmy coś ciepłego z sobą.
A jak już, dobrze, no zgubimy się, nie mamy telefonu, albo nam się wyładował, bywa, życie, trudno. Co zrobić? Jak możemy się odnaleźć? Są jakieś twarde metody? No bo kiedyś mówiono, mech obrasta, prawda, od północy? Drzewa?
Tak, natomiast z tym mchem to może być ciężko, szczególnie w warunkach, kiedy mamy zmierzch. Natomiast w lesie mamy różnego rodzaju znaki, które mogą naprowadzić służby ratownicze na taką osobę. Przede wszystkim stajemy w miejscu i się nie ruszamy. Dzwonimy na służby ratunkowe, słuchamy tego, co w jaki sposób instruuje nas dyżurny operacyjny. W większości przypadków pozostańmy w tym miejscu. Będziemy proszeni o to, żeby znaleźć jakikolwiek znak. Najczęściej w lasach mamy tak zwane słupki leśne. Na tym słupku jest specjalne oznaczenie. To oznaczenie należy podać dyżurnemu. Na podstawie tego jesteśmy w stanie namierzyć. Często jest też tak, że jesteśmy na skrzyżowaniu jakichś dróg. Jeżeli widzimy, że to są 3-4 drogi leśne, które się krzyżują i jest to znana okolica, też jesteśmy w stanie taką osobę namierzyć. Najczęściej w bliskiej współpracy z leśnikami.
Czyli są metody. Nie panikujmy przede wszystkim.
Nie panikujmy. Absolutnie panika tutaj jest największym naszym wrogiem.
Chciałem spytać jeszcze o państwa zadania. No, jesteśmy po wakacjach, czyli i ta czujność, do której państwo są często też dzięki tej czujności wzywani i na akweny, i w różne działania, które podejmujecie, chociażby na drogach. Teraz, jeżeli przychodzi jesień, te zadania chyba są już inne. Chyba mniej pożarów jest też, bo lato gorące sprzyja pożarom.
Generalnie u nas w Straży Pożarnej rok możemy, tak jak pory roku, podzielić, jeżeli chodzi o rodzaje zdarzeń. I tak na początku wiosny mamy pożary ścioły, pożary traw, później mamy lato, a więc wypadki komunikacyjne, jeżeli dochodzi do pożarów, to są duże pożary lasów, później mamy jesień, a więc różnego rodzaju pożary związane z pożarami wewnętrznymi. Jest to związane z opalaniem, z tlenkiem węgla.
Problemy, tak.
Dokładnie, problemy z tlenkiem węgla w mieszkaniach, więc możemy na tej podstawie tak naprawdę również charakteryzować porę roku. W tej chwili, tak jak mówiłem, no, zaczyna się okres jesienny. Przygotowanie do sezonu grzewczego, cały czas o tym mówimy.
Przeglądy instalacji są bardzo ważne, żeby nie zatruć się
tlenkiem moment,
węgla.
Tak jest, idealny moment na to, żeby zrobić przegląd instalacji grzewczej. Taki prawdziwy przegląd, żeby później nie było problemu.
To jest zagrożenie dla mieszkańców danego mieszkania, bloku, czy nawet domku, bo słyszy się o tym, że dochodzi do zatruć i to nie są rzadkie przypadki, prawda?
Oczywiście, no mieliśmy nawet tutaj w Zielonej Górze ostatnio przypadek, czy dwa przypadki, jeden po drugim, gdzie doszło do śmiertelnego zatrucia tlenkiem węgla. Cały czas mówimy o tym, cały czas przypominamy, tlenek węgla nie jest w żaden sposób wyczuwalny przez nasze zmysły, więc nie jesteśmy w stanie określić, czy on się wydobywa, czy nie. Dlatego tak ważne są te przeglądy.
Ale no, pewnie odczuwamy jakoś, gdy on się gromadzi, to możemy tracić świadomość, gorszy wzrok, bo są takie elementy, takie sytuacje, gdzie możemy zobaczyć, coś się po prostu dzieje.
Są symptomy, które wpływają bezpośrednio na zachowanie naszego organizmu, natomiast no, często to już jest za późno. Jeżeli jesteśmy sami w domu, zaczynamy tracić przytomność, no wtedy może być naprawdę niebezpiecznie.
Atakuje znienacka ten
Dokładnie
czas.
Dokładnie tak. Mhm. Najczęściej atakuje podczas snu.
Trzeba przeprowadzić te przeglądy po prostu. To apel też do wszystkich, którzy powinni to zrobić, bo to jest bardzo ważna sytuacja. Nie można tego zostawiać na później. I na koniec chciałem zapytać jeszcze o jedną sprawę, bo latem państwo prowadzili takie działania prewencyjne, skierowane czy wspólnie razem z naszymi harcerzami. W skali kraju to było 1120 obozów akcji, które państwo kontrolowali. Byli państwo aktywnymi uczestnikami tych obozów. Wzięło udział w tym 64 tysiące uczestników. To są dane oczywiście z całego kraju, ale u nas w powiecie zielonogórskim również takie działania były prowadzone. Państwo z tymi harcerzami, z młodymi ludźmi również współdziałali. Proszę powiedzieć, o co chodziło?
Co roku mamy obozy harcerskie. W tym roku, tak jak od wielu zresztą lat, w Wojnowie obóz harcerski był 30 osób, więc stosunkowo niedużo. Mam tutaj na myśli 30 harcerzy. Po wypadku w Polsce, kiedy doszło do dużych wiatrołomów i
były ofiary śmiertelne
wśród harcerzy, zostało wprowadzony obowiązek zapewnienia łączności ze służbami ratunkowymi w przypadku takich obozów. No, zdajemy sobie z tego sprawę, jesteśmy w lesie, może być problem z zasięgiem telefonów komórkowych, wtedy my zapewniamy taką łączność, stawiamy maszty antenowe z radiostacją po to, żeby harcerze mieli bezpośredni kontakt ze strażą pożarną, jeżeli coś się będzie działo. Do tego jeszcze przeprowadzamy różnego rodzaju kontrole prewencyjne po to, żeby sprawdzić przygotowanie takiego obozu do ewentualnego zagrożenia.
A każdy obóz był wyposażony w tego typu sprzęt?
Jeżeli chodzi o obozy harcerskie, one są zgłaszane do nas wcześniej, tak, i każdy z obozów musi mieć zapewnioną łączność ze stanowiskiem kierowania Państwowej Straży.
Czyli to wasza łączność, to wy za to w tym odpowiadacie, wyposażacie
tak jest,
taki obóz.
Dokładnie.
No, niezawodni jesteście, rozumiem. Z każdego miejsca się łączy, można połączyć waszym sprzętem.
Oczywiście, ten sprzęt musi być niezawodny i dlatego, tak jak mówię, czasami no, potrzeba rozstawić tak zwany maszt po to, żeby się z tego lasu dowołać.
To na koniec jeszcze, bo musimy kończyć naszą rozmowę. Pytanie o świadomość młodych ludzi, właśnie harcerzy. No, wydaje się, że oni powinni być bardzo świadomi, jeśli chodzi o bezpieczeństwo.
Muszą być niezależni i są świadomi. Generalnie świadomość młodych ludzi, jeżeli chodzi o bezpieczeństwo, rośnie.
I to jest bardzo optymistyczna wiadomość. Na koniec starszy kapitan Arkadiusz Kaniak, oficer prasowy Państwowej Straży Pożarnej w Zielonej Górze, Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Zielonej Górze, był moim Państwa gościem. Bardzo dziękuję za rozmowę.
Dziękuję bardzo.
Za uwagę dziękuję Państwu. Daniel Sawicki. Do usłyszenia.
Rozmowa po dziewiątej.